Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Chcemy walczyć z kłamstwem oświęcimskim, dlatego nowelizujemy ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, powiedział premier Mateusz Morawiecki.
W orędziu wygłoszonym do narodu szef polskiego rządu przypomniał, że Polska była pierwszą ofiarą III Rzeszy, a Holokaust niewyobrażalną zbrodnią.
Wyjaśnił, że kłamstwo oświęcimskie to nie tylko negowanie niemieckich zbrodni, ale również inne sposoby fałszowania historii.
Jedną z najgorszych form tego kłamstwa jest pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców i przypisywanie tej odpowiedzialności ich ofiarom, podkreślił premier.
Chcemy walczyć z tym kłamstwem w każdej jego postaci. Właśnie dlatego nowelizujemy ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. Obozy, w których wymordowano miliony Żydów, nie były polskie. Ta prawda musi być chroniona, ponieważ jest częścią prawdy o Holokauście. Szanowni Państwo, nasz rząd potępia wszystkie zbrodnie II wojny światowej popełnione na polskiej ziemi, bez względu na to, jakiej narodowości byli ich sprawcy i do jakiego narodu należały ofiary. Nigdy nie będziemy ograniczać wolności debaty o Holokauście. Jesteśmy to winni wszystkim, którzy go doświadczyli.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że państwo polskie i Polacy dbają o to, by niemieckie obozy przetrwały jako świadectwo męczeństwa narodów dla pamięci o zamordowanych i ku przestrodze żyjących.
Szef polskiego rządu przypomniał, że wśród 6 milionów polskich obywateli, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, 3 miliony ludzi pochodziło ze społeczności polskich Żydów.
To powoduje, że Polska, jak żadne inne z państw Europy, ma obowiązek stać na straży prawdy o zbrodniach Holokaustu, podkreślił premier.
Wskazał przy tym na wkład Polaków w ratowanie Żydów. Wymienił m.in. misję rotmistrza Pileckiego, działalność Jana Karskiego czy Żegoty.
Premier Mateusz Morawiecki powołał zespół do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem.
To realizacja ustaleń, jakie zapadły podczas niedzielnej rozmowy szefa polskiego rządu z premierem Izraela.
Polską grupą będzie kierował wiceszef MSZ Bartosz Cichocki. W skład zespołu weszli też wiceprezes IPN-u Mateusz Szpytma, wiceszef Muzeum II wojny światowej Grzegorz Berendt, dyrektor Departamentu Prawnego KPRM Armen Artwich oraz Bronisław Wildstein.
Jesteśmy zdeterminowani, żeby jak najszybciej ze stroną izraelską podjąć dialog dotyczący nowelizacji ustawy o IPN, powiedział Bartosz Cichocki, szef polskiego zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem.
Ta nowelizacja z całą pewnością nie jest próbą ograniczenia wolności badań naukowych, działalności artystycznej. Polska przestrzega i dba o swobodę takich prac, także w obszarze badań Holokaustu. Polski rząd, także Ministerstwo Spraw Zagranicznych przez wiele lat udowodniło, że nie tylko tolerujemy, ale wręcz stymulujemy debatę na ten temat i zarzuty w tym kierunku traktujemy jako całkowicie bezzasadne.
Izrael chce, by Polska wycofała się z nowelizacji ustawy o IPN-ie, która wprowadza kary m.in. za przypisywanie narodowi i państwu polskiemu odpowiedzialności za niemieckie zbrodnie w okresie II wojny światowej.
Senat nie ugiął się pod tym naciskiem i w nocy bez poprawek przyjął przepisy w tej sprawie. Teraz nowela czeka na podpis prezydenta.
Przyjęte przepisy pomogą Polsce walczyć o dobre imię, ocenia wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak.
W zeszłym roku mieliśmy ponad 258 publikacji szkalujących dobre imię Polski. Mówiono o polskich obozach koncentracyjnych, o polskich nazistach. Nawet pojawiło się w ostatnim czasie sformułowanie o polskim SS. Musimy reagować. Musimy reagować, gdyż coraz więcej ludzi na świecie myśli, korzystając z tych artykułów, sformułowań, że Polacy są odpowiedzialni za zbrodnie II wojny światowej.
A do krytyków przepisów dołączył m.in. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych. W oświadczeniu wezwał on do ponownej analizy ustawy z punktu widzenia jej potencjalnego wpływu na zasady wolności słowa i naszej zdolności do pozostania realnymi partnerami.
Polskie MSZ w komunikacie zaprzeczyło tym oskarżeniom. Podkreśliło, że celem ustawy jest walka z fałszowaniem prawdy o Holokauście.
Z kolei przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk oskarżył autorów ustawy o IPN o wypromowanie oszczerstwa o polskich obozach na cały świat.
Ten głos pojawił się mimo, że dzień wcześniej prezydent Polski Andrzej Duda apelował o spokojną debatę wokół noweli ustawy o IPN-ie.
W Pałacu Prezydenckim odbyła się w czwartek uroczystość ogłoszenia nazwisk 22 ofiar totalitaryzmów. IPN zidentyfikował szczątki odnalezione zarówno w Polsce, jak i za granicą. Chodzi o ofiary zbrodni niemieckich, komunistycznych i sowieckich.
Wśród nich znaleźli się m.in. Ignacy Długołęcki, pseudonim Jerzy, Zygmunt Góralski, pseudonim Chmura, Franciszek Konior, pseudonim Rekin oraz Stefania Zarzycka.
W wydarzeniu wziął udział prezydent Polski Andrzej Duda oraz rodziny ofiar. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego podkreślił, że akt odnalezienia ofiar totalitaryzmów i ich godnego pochówku jest przywróceniem godności Polsce.
Dodał, że dzieje się to w szczególnym dla naszego kraju momencie, w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jakże symboliczny, także i dla nich, którzy o tą właśnie suwerenną, niepodległą, prawdziwie wolną Polskę walczyli. Czy marzyli o tym, że będzie taka Polska, w jakiej dzisiaj jesteśmy? Nie wiem, pewnie marzyli o znacznie lepszej jeszcze. To jest nasze wielkie wobec nich cały czas zadanie. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, jakie my mamy wobec nich zadanie, jakie my mamy wobec nich zobowiązanie, to ja bym powiedział, każdego dnia starać się budować taką Polskę, o jakiej oni marzyli.
Głos zabrał również prezes IPN-u dr Jarosław Szarek, który zaznaczył, że w losach pomordowanych zawarte są dramatyczne losy Polski, które trzeba pamiętać.
Tamtą Polskę trzeba było zabić. Pan prezydent mówił o stuleciu odzyskania niepodległości. Ta niepodległość wychowała tamte pokolenie. Nasi przodkowie obronili niepodległość w 1920 roku. Wtedy Polskę też trzeba było zabić. To zabijanie Polski było kontynuowane później, od 1944 roku. Ale państwo pamiętali, dzisiaj to święto jest zwycięstwem naszej pamięci.
Poszukiwania tajnych miejsc pochówku ofiar totalitaryzmów IPN prowadzi w całej Polsce oraz na dawnych ziemiach II RP.
Do tej pory zespołowi profesora Krzysztofa Szwagrzyka udało się odnaleźć szczątki m.in. Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka, Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk, czy majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki.
74 lata temu oddział KDW Komendy Głównej Armii Krajowej wykonał wyrok na generale Francu Kuczerze, dowódcy SS i policji w dystrykcie warszawskim.
W miejscu tamtego zdarzenia w Alejach Ujazdowskich w Warszawie odbyła się uroczystość upamiętniająca akcję.
Franz Kuczera objął funkcję dowódcy SS i policji na Okręg Warszawski 25 września 1943 roku. Od razu zaostrzył represje wobec Polaków. Nastąpiły liczne egzekucje uliczne, którymi Kuczera chciał złamać warszawiaków. Wzrosła także liczba łapanek. Kierownictwo walki podziemnej wpisało wtedy Kuczerę na listę osób do likwidacji. Akcję zamachu na kata Warszawy zaplanowano na 1 lutego 1944 roku rano. Uczestniczyło w niej 12 osób. Mówi szef Urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych, minister Jan Józef Kasprzyk.
Była to akcja mająca na celu wykonanie wyroku śmierci na człowieku odpowiedzialnym za śmierć Polaków, za śmierć Żydów. Była to jedna z najważniejszych akcji polskiego podziemia i akcja do tego stopnia paraliżująca niemieckie władze okupacyjne, że właściwie po akcji na Kuczerę do powstania warszawskiego Niemcy zaprzestali masowych egzekucji. Jedną, jaką wykonali w odwecie za rozstrzelanie Kuczery, była akcja 2 lutego, gdzie zamordowano 100 więźniów przebywających na Pawiaku, rozstrzelano ich w miejscu, gdzie zginął Kuczera. Natomiast potem do powstania warszawskiego Niemcy już takich form terroru nie stosowali, a zatem było to w dużej mierze zwycięstwo polskiego państwa podziemnego i żołnierzy.
Jak co roku w miejscu przeprowadzenia akcji na Alejach Jerozolimskich 23 w Warszawie upamiętniono tamto zdarzenie. W uroczystościach udział wzięli kombatanci, młodzież, a także przedstawiciele władz państwowych. List od premiera Mateusza Morawieckiego przeczytała minister Anna Maria Ander.
Oddajemy hołd bohaterom Armii Krajowej. Chylimy czoła przed odwagą i męstwem żołnierzy batalionu Parasol, którzy w brawurowej akcji zadali śmierć katowi okupowanej Warszawy. Dziś także na nowo podejmujemy zobowiązanie, że będziemy pamiętać o bohaterach naszej wolności, że wielką polską tradycję niepodległości, waleczności i honoru, którą współtworzyli, będziemy przekazywać przyszłym pokoleniom.
Wyrok na znienawidzonego kata Warszawy wydał szef KEDYW-u, pułkownik August Emil Fildorf, pseudonim Nil. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
W czwartek swoją działalność rozpoczęła Służba Ochrony Państwa. Zastąpiła ona Biuro Ochrony Rządu, a jego funkcjonariusze stanowią trzon nowej formacji.
Służba Ochrony Państwa zyskała nowe uprawnienia. Ochronie będą podlegały nie tylko obiekty służące prezydentowi czy prezesowi Rady Ministrów, ale także wybrane miejsca wskazane przez ministra spraw wewnętrznych.
Funkcjonariusze będą mogli także przeprowadzać czynności operacyjno-rozpoznawcze. Oznacza to możliwość m.in. zakładania podsłuchu czy kontroli korespondencji.
Dzięki tym uprawnieniom będziemy mogli działać w obliczu problemów obecnych czasów, podkreśliła rzecznik SOP Anna Gdula-Bomba.
Daje to nam większe możliwości w przeciwdziałaniu przestępstwom, które stają się globalne, rozwijają się i są znacznie nowsze niż w ubiegłych czasach. Służba Ochrony Państwa kontynuować będzie, korzystać będzie z nabytych doświadczeń i tradycji poprzedników. Pragnę zaznaczyć, że powstanie Służby Ochrony Państwa nie wpłynie negatywnie na wynagrodzenia funkcjonariuszy, którzy pełnią i pełnić będą służbę na stanowiskach wykonawczych.
Docelowo po 2022 roku w Służbie Ochrony Państwa ma służyć 3000 funkcjonariuszy. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do formacji będą musieli przejść badania, między innymi wariografem.
Zmieni się także sposób wynagradzania funkcjonariuszy. Według nowej ustawy będą oni otrzymywać dodatek specjalny. Zmiany są wynikiem ustawy podpisanej w styczniu przez prezydenta Andrzeja Dudę.
Nie wykluczono, że już w pierwszym kwartale bieżącego roku polski rząd podpisze ostateczne umowy ze Stanami Zjednoczonymi w ramach programu Wisła.
Jak poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, stronie polskiej udało się uzyskać niższą cenę oraz przyspieszony termin dostawy systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot.
Szef MON zaznaczył przy tym, że redukcja kosztów nie ogranicza zakładanych możliwości bojowych systemu.
Poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, podkreślił, że realizacja programu Wisła to jeden z największych priorytetów resortu. Wskazał, że możliwa szybka finalizacja umów to dobra wiadomość.
Te negocjacje, które były prowadzone przez ostatnie 2 lata, których konsekwencją są zgody i Kongresu, i Pentagonu na to, żeby Polska mogła zakupić właśnie system rakiet Patriot, ale tych w wersji najnowocześniejszej, tych, których jeszcze do tej pory Stany Zjednoczone nie sprzedawały, ta dotychczasowa kwota proponowana 10,5 miliarda była ceną zaporową, co do której polski rząd podjął negocjacje. Dziś czekamy na efekt tych negocjacji. Jeżeli minister zapowiada, że pierwszy kwartał to będzie ten czas, kiedy będziemy chcieli finalizować umowę, to należy się tylko z tego cieszyć.
Już w listopadzie ubiegłego roku podległa Pentagonowi Agencja Współpracy Bezpieczeństwa Obronnego notyfikowała Kongresowi USA potencjalną sprzedaż Polsce pocisków Patriot wraz z wyposażeniem pomocniczym.
Notyfikacja dotyczyła zgody na sprzedaż Polsce uzbrojenia i sprzętu za łączną kwotę 10,5 miliarda dolarów.
Oferta władz amerykańskich obejmuje m.in. pociski przechwytujące, wyrzutnie rakietowe, radary oraz stacje kierowania i dowodzenia.
Propozycja zakłada też szkolenie polskiego personelu, pomoc w rozmieszczeniu zestawów i ocenie jego funkcjonowania.
Europejski Komitet Regionów przyjął w czwartek rezolucję popierającą uruchomienie przez Komisję Europejską procedury praworządności wobec Polski.
W dokumencie zawarto jednak sprzeciw wobec łączenia tej kwestii z funduszami unijnymi, nawet przy braku porozumienia polskich władz z instytucjami Unii Europejskiej.
Komitet ma nadzieję, że polski rząd i Komisja podejmą konstruktywny dialog przed upływem terminu na wdrożenie rekomendacji, tak aby uniknąć szkodliwych skutków ubocznych dla przyszłości. przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
Dokument autorstwa Partii Europejskich Socjalistów poparło 77 członków Komitetu Regionów przy 39 głosach sprzeciwu i 26 wstrzymujących się.
Rezolucja zostanie teraz wysłana do Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego jako stanowisko władz lokalnych i regionalnych Unii. Nie jest ona jednak dla nich wiążąca.
Komitet Regionów jako unijny organ doradczy, który obraduje raz na jakiś czas, wtrąca się w nie swoje sprawy, ocenił europoseł PiS-u Stanisław Ożuk.
W Komitecie Regionów wprowadzono to poprawkę, żeby nie łączyć z ograniczeniem funduszy w przyszłej perspektywie finansowej. Ktoś przyszedł po rozum do głowy, dlatego że bądźmy świadomi tego i Komisja Europejska o tym chyba zapomniała, że budżet 7-letni perspektywy następnej, jak i każdej dotychczas, zgodnie z traktatem jest przyjmowany jednomyślnie. Ja sobie nie wyobrażam przyjęcia rezolucji przez na przykład Parlament Europejski czy dokumentu, który nakazuje ograniczyć fundusze strukturalne w przyszłej perspektywie takiemu czy innemu państwu i przyjęcia opracowania budżetu perspektywy finansowej następnej.
Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7 traktatu unijnego w ubiegłym roku. Ma to związek z zastrzeżeniami do reformy polskiego sądownictwa.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.